Chwała Bogu. Aleluja. Bóg jest dobry. Jakie mamy hasło na ten rok? Twoja łaska jest lepsza niż życie. To jest niesamowite stwierdzenie. Twoja łaska jest lepsza niż życie. Powiem inaczej. Żyć bez łaski to jest żyć bez sensu. Jeśli nie ma łaski, nie ma po co żyć. Aleluja. Kiedyś słuchałem kaznodziei, który się nazywa Keith Moore. To jest taki jeden z, był ulubionym takim śpiewakiem i mówcą brata Kenneta Hagena. Jeden taki z najbardziej jego umiłowanych uczniów. Dzisiaj prowadzi dwa kościoły w Brentsville i w Sarasocie na Florydzie. Bardzo, bardzo lubię tego człowieka słuchać. I wiele lat temu słuchałem takiego stwierdzenia, kiedy on mówił coś o łasce. I porozmawiał sobie z Bogiem, skracając całą historię, powiedział tak. Panie Boże, ja bym chciał się dowiedzieć, czym jest Twoja łaska. Jak to jest z tą łaską? I wiecie, Bóg mu odpowiedział. Dobrze, pokażę Ci. I Bóg odebrał łaskę od jego życia. Mówi, że przez 2 czy 3 tygodnie w jego życiu nie było Bożej łaski. Nie mógł spać, nie mógł się skupić, nie mógł sklecić 2 zdań sensownie, nie był w stanie głosić kazań, był jak zombie, dlatego że opuściła go łaska Boża i Boża przychylność. Kompletne zero życia, bez żadnego wsparcia i pomocy. Księga Joba mówi coś takiego, że świat jest utrzymywany z powodu ręki Pana, która trzyma cały wszechświat. Jeśli tylko Bóg by wziął swoją rękę, wiecie, w jednej sekundzie, to wszystko, co stworzył, by się rozpadło. Wszystko to, co istnieje, istnieje dzięki łasce Bożej. Zadam wam pytanie, czy odrobiliście zadanie domowe, które było zadane tydzień temu? Zadanie domowe to było przeczytać Psalm 136. Psalm 136 jest niesamowity, ponieważ on w każdym wersecie, druga jego część mówi, albowiem łaska Twoja trwa na wieki. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry. Albowiem na wieki trwa łaska Jego. Dobroć Boża jest wyrazem Bożej łaski. To albowiem oznacza, że to, co jest wcześniej napisane, jest potwierdzone i skomentowane drugą częścią wersetu. Bóg jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Bóg dobre dary daje, bo to jest wyraz Bożej łaski. Bóg daje prezenty swoim dzieciom. Dobroć nie polega na tym, że nazywamy Boga dobrym. Bo dobroć Boga polega na tym, że Jego dobroć wyraża się w darach, które daje. Nie można o nikim powiedzieć, że jest dobry, jeśli nie okazuje dobrych uczynków drugiej osobie. Amen? No nie powiem o kimś, że był dla mnie dobry, jeśli nic dobrego dla mnie nie zrobił. Bóg jest dobry, bo czyni dobre rzeczy dla swoich dzieci. Nie słyszę amen. Wysławiajcie Pana nad Pany, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Bóg jest Panem, On panuje i w swej dobroci panuje w dobry sposób dla Twojej korzyści w Twoim życiu. Włada i rządzi w dobry sposób. Dobrze, że jest Panem, bo to jest dobry Pan. Nad wszystkich Panów. Nie ma lepszego. Jeśli przydarzyło Ci się poznać Pana Jezusa i to, że On stał się Twoim Panem, no to jest łaska, halleluja. Jest taki akt ułaskawienia, kiedy nasz prezydent ułaskawia. Teraz słyszymy o panu Wąsiku, tak? I panu Kamińskim, o akcie ułaskawienia i tak dalej. Nie będę w to wchodził, o te różne procesy, ale jest ktoś, kto jest ponad naszego prezydenta. Jest ktoś, kto jest ponad pana panów. Bo to jest taki pan, gdzie jego łaska trwa na wieki. Ta łaska sięga wieczności. Ona działa. Jeśli raz ją okazuje, to ona trwa. I znowu okazuje i ona trwa. On jej nie wycofuje nigdy. Można wycofać ułaskawienie prezydenta, nie można wycofać ułaskawienia Pana. Jest różnica? Masz takiego Boga w swoim życiu? Bóg jest twoim Panem? Nie może być lepiej. Alleluja. Albowiem łaska Jego trwa na wieki. Tego, który sam czyni wielkie cuda, albowiem Jego łaska trwa na wieki. Jego cuda są wyrazami Jego łaski. Co więcej, On jest zainteresowany, by czynić cuda, bo jest Bogiem cudotwórcą, Bogiem cudów. Twój Bóg jest Bogiem cudów. Rzeczy niemożliwe nie są niemożliwe dla Niego, bo Jego łaska trwa na wieki. I te cuda ma przygotowane. I to nie jeden i nie dwa, ale miliardy cudów, alleluja. Taki jest Twój Bóg. Ta Jego łaska sięga również rzeczy niemożliwe. I tam ma przygotowane dary w postaci ponadnaturalności i cudów. Nie, mnie cuda nie dotyczą. Tak, Ciebie dotyczą. On nie jest w stanie tego zrobić. Jest w stanie to zrobić. Dlatego, że to jest Twój Bóg, a Jego łaska trwa na wieki. Jest Bogiem cudów, jest napisane. Bo Jego łaska trwa na wieki. Z łaski daje cuda. Za darmo, jako prezent. I one, te wszystkie cuda są przygotowane, by objawiły się w Twoim życiu. Bo takim Bogiem jest. Czy wierzysz, że takim Bogiem jest w Twoim życiu? Po to ten psalm, byś go czytał. Tego, który mądrze niebiosa uczynił, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Wszystko wokół Ciebie, co On uczynił, uczynił mądrze. Z powodu czego? Swojej łaski. Oddychasz powietrzem, to jest łaska. Jedziesz do Zakopanego w góry, chodzisz po Tatrach, to jest łaska. On stworzył te góry, On stworzył to wszystko. Na tym się zatrzymam. Zadanie domowe, przeczytać do końca ten psalm. Zachęciłem Was, mam nadzieję, by go przeczytać do końca i wyciągnąć wnioski z tego tekstu. Wiecie, my tutaj jesteśmy w uczniostwie, w szkole uczniostwa. Kościół to nie jest miejsce, gdzie przychodzę raz na tydzień na nabożeństwo, posiedzę, posłucham i żyję po swojemu. To jest miejsce treningu i zmiany Twojego życia. Zmiany Twojego myślenia. Po to ja to robię, po to ja tu stoję. Po to czytamy Słowo. Jeśli Twoje życie nie ma się zmienić po tym nabożeństwie, to coś jest nie halo. Albo z mówcą, albo z Tobą. Albo i z mówcą, i z Tobą. Wybierz wariant. W jakich czasach żyjemy? Jest taka sugestia, by myśleć, że żyjemy w coraz gorszych czasach. Że dochodzimy do czasów Noego. Że Pan przyjdzie po swój Kościół, jak będą czasy Noego. Że już będzie tak źle. I wiecie, kiedy patrzymy na te wojny, na to wszystko, co się dzieje, na trzęsienia ziemi, na covidy, nie covidy i to ma znowu wrócić i tak dalej, zagrożenia na granicach, bezprawie, dopuszczalna aborcja i te wszystkie rzeczy. Wydaje się, że może, że to wszystko idzie w coraz gorszym kierunku, ale wiecie, najgorszą rzeczą jest myśleć, że będziemy w coraz gorszych czasach żyli, no już trudno i tak już będzie. Więc się na to przygotujmy. Wytrwajmy do końca. A ja chcę wam powiedzieć, że Słowo Boże mówi nam trochę o innej perspektywie czasów, w których żyjemy. I chciałbym, abyśmy otworzyli drugi list do Koryntian, 6:1-2. I spostrzegli na to, co Paweł naucza, jeśli chodzi o jego czasy. On był prześladowany, on większość listów napisał w więzieniu. On nie miał łatwo. Był napadany, był atakowany, był prześladowany. Nie było łatwo za czasów Cesarstwa Rzymskiego wtedy. Była to niewola Izraela. Ale co on pisze? I Słowo Boże mówi, a jak współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Za chwilę do tego wrócę, bo to jest ważne stwierdzenie, ale najpierw o tych czasach. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię, w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Co Słowo Boże mówi? Że żyjemy w czasie łaski i czasie zbawienia. W czasie ratunku, zbawienie to znaczy uratować, pomóc. My nie jesteśmy z tego świata, jesteśmy na tym świecie, ale nie z tego świata, ale my jesteśmy pod inną jurysdykcją. Jurysdykcją Boga łaski. Jeśli tylko w to wierzymy. Jeśli nawet polityka nie będzie ci przychylna i nie będzie po twojej myśli, nawet jeśli gospodarka nie będzie taka, jakbyś do końca chciał, to wierz mi, jest ktoś, kto jest ci przychylny i jest w stanie to wszystko, co jest wokół ciebie, pokonać i przeprowadzić cię przez to, bo ma życzliwość, bo ma przychylność, bo ma łaskę dla ciebie. Masz plecy w niebie. Masz koneksje w niebie. Masz układy w niebie. To przez układy zostałeś zbawiony. Nie ze swoich wysiłków i uczynków, tylko z Jego łaski zostałeś zbawiony. Boży to dar. Ale to był tylko początek. Ten czas łaski w twoim życiu się zaczął, ale się nie skończył. Ale się nie skończył. Łaskawy Bóg, błaga dać po rosyjsku, tak? Łaska Boża jest dla ciebie i dla mnie. Ale jak to przyjmujemy? Tak jak zbawienie. Przez wiarę. Ja 2 dni temu kaszlałem całą noc. Nie mogłem spać. I prawie 2 dni miałem po prostu taki kaszel. Niektórzy mogą mieć taką chorobę i dłużej. I to się może ciągnąć. I katar, i wszystko. I w pewnym momencie wszedłem do głowy. Przecież ja żyję w czasie łaski. No przecież trzeba coś z tym zrobić. Nie może tak być, że mnie już mięśnie bolą tutaj od kaszlu i tak dalej. I powiedziałem, przeciwstawiam się temu w imieniu Jezusa. Nie będę kaszlał, nie będę chorował. W imieniu Jezusa. Jest czas łaski, przyjmuję łaskę. Łaskę uzdrowienia. Jestem zdrowy. Lekarze by powiedzieli 2 tygodnie, tak będziesz teraz leżał. Ja mogłem się z tym zgodzić, ale mogłem się też z tym nie zgodzić. Mogłem się temu przeciwstawić. Mogłem wybrać to, co Bóg ma dla mnie, a nie to, co dla mnie ma diabeł. Choroba nie jest propozycją od Boga. Choroba jest propozycją od diabła. Ja wybrałem zdrowie, które Bóg ma zagwarantowane dla mnie. I dzisiaj stoję tutaj. Nie miałem tutaj być dzisiaj. Ola już mówiła, wiesz co, już napisz do kogoś, żeby przygotował kazanie, a ty będziesz leżał, sobie musisz odpocząć i tak dalej, i tak dalej. To była wersja taka po ludzku. A ja mówię, nie, ja będę głosił. I to z ogniem będę głosił. Powywracam te krzesła, halleluja. Bóg jest dobry, amen. Mam swoje świadectwo. Bóg zbawił mnie, uratował mnie, halleluja. Śpiewamy to. Amen. Żyjemy w czasach łaski. List do Rzymian 5:20. To jest bardzo zachęcający fragment. Bardzo kocham to słowo. Mówimy o łasce, kontynuujemy, tak? Ten rok jest rokiem łaski. Twoja łaska jest lepsza niż życie. Powiedz, twoja łaska jest lepsza niż życie. Niech to będzie motto twoje na ten rok i na całe twoje życie. Psalm 63, werset 4. Psalmista nie był głupi, to mówiąc. On tego doświadczał. Wiecie, psalmiści pisali tylko to, co przeżywają. Oni nie wmawiali sobie niczego. Oni pisali teksty w oparciu o doświadczenie. Oni pisali z tego, co doświadczyli. Twoja łaska jest lepsza niż życie, halleluja. Chwała Bogu. Dobrze. List do Rzymian 5:20, słuchajcie. Niesamowite słowo. Niesamowite słowo. W jakich czasach żyjemy? A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Wiecie, żyjemy w czasach i tak zawsze było, że grzech się rozmnażał. I to jest fakt. Niemoralność i to wszystko i tak dalej. Mamy żyć świętym życiem, mamy być jak Jezus. Mamy zwycięstwo nad grzechem, chwała Bogu. Ale wokół nas i atakuje diabeł i kusi, i próbuje, mówiliśmy dzisiaj o tym, że nas nie skusi ponad nasze siły. Bóg nas wyprowadzi z tego. Ale naprawdę nie jest rewelacyjnie, jak się patrzy gdzieś na zewnątrz. Świat to jest świat. Zasady jego są inne niż Królestwa Bożego. Dlatego Bóg nas wyrwał z królestwa ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Jak mówili z do Kolosan, 1 rozdział, amen? Ale w tym świecie jest tak, jak tu jest napisane. Grzech się rozmnaża. I jaka jest odpowiedź Boga? Łaska Boża. Chociaż grzech się rozmnaża, to jeszcze więcej Bóg ma łaski tym bardziej. Tam, gdzie coraz większy bałagan jest, tam jeszcze więcej łaski będzie. Myślisz w ten sposób? Bo ja myślę w ten sposób. Bo tak mówi mi Boże Słowo. Jeśli się rozmnożył grzech, to jeszcze bardziej się rozmnoży łaska Boża. Bo Bóg nigdy nie przegra. Bóg nigdy nie przegra. Jego łaski jest więcej niż grzechu na całej ziemi. Jego zwycięstwo jest większe niż diabelskie dzieła. Pierwszy list Jana 3,8 mówi, Jezus się na to objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Więc w takich czasach żyjemy. Może złych, może kiedy grzech i nieprawość i bezprawie się rozpędza, ale jeszcze bardziej rozpędza się łaska Boża i Boża przychylność dla Kościoła i przez Kościół. Dla Kościoła i przez Kościół. Czy ty wiesz, że tam, gdzie jesteś, tam łaska Boża jest? Bo w tobie mieszka Bóg? I przychylność Boża jest dla twoich współpracowników tam, gdzie pracujesz, dla twoich petentów, dla twoich osób, które gdzieś przychodzą i są, żyją wokół ciebie, sąsiadów. W tobie jest Bóg i łaska Boża, możesz być łaskawy dla wszystkich ludzi wokół ciebie. Sam doświadczasz łaski. Darmo wzięliście? Darmo dawajcie. Jeśli masz Boga łaskawego, to naśladuj Go, ty też jesteś łaskawy. Bądź łaskawy dla ludzi, bo Bóg okazał łaskę tobie. Amen. Przebaczaj ludziom, bo Bóg przebaczył tobie. Dawaj, bo Bóg cię obdarował. Alleluja. Bo co siejesz, będziesz zbierał. Tak mówi słowo. Chwała Bogu. Alleluja. I wiecie, otwórzmy Księgę Daniela, 2 rozdział 29-35. Bo tu jest proroctwo, które jest powiedziane, co się stanie w ostatecznych czasach. I to będziemy czytać od 29 wersetu. Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym. I teraz tu jest ważne, co przeczytamy. Patrzcie na to. Co się kiedyś stanie? Co się kiedyś stanie? Więc to jest proroctwo o tym, co się kiedyś stanie. A ten, który objawia tajemnicę, powiedział ci, co się stanie. Nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący i tak dalej. Ty, który miałeś widzenie. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą. Wielki był ów posąg, potężny jak blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie. I rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Niesamowite. To jest czas Babilonu. I jest to wyjaśnione. Głowa to jest król babiloński, największe królestwo i imperium. Potem mamy Medo-Persję, potem mamy Grecję, potem mamy Cesarstwo Rzymskie, a potem mamy te królestwa, które się rozpadły z Cesarstwa Rzymskiego. Inaczej mówiąc, ogólnie jest przedstawione w tym posągu historia wszystkich królestw całej ziemi. Ale coś się z tym stało. Posąg był straszny, posąg był potężny, ale coś się stało. Jakiś kamień z góry spadł, uderzył w nogi i cały ten posąg się rozsypał. I zobaczcie, co się dzieje. Kamień uderza, spada i z tego kamienia robi się jedno królestwo na całej ziemi. Wszystkie królestwa się rozpadają, ale jedno zostaje. Królestwo Boże. I my w takich czasach żyjemy. Rozpadł się Babilon, rozpadła się Medo-Persja, rozpadła się cesarstwo greckie, cesarstwo rzymskie, inne królestwa i pewne imperia. Imperium Hitlera się rozpadło i mamy teraz Unię Europejską i tak dalej. Niektórzy pokładają w tym nadzieję, wieszają flagi przed domem, nie tylko polską, ale Unii Europejskiej. I w tym pokładają nadzieję. Mamy wolne granice i tak dalej. Nie w tym pokładamy nadziei. Kamień, który uderzył, rozbił wszystkie ludzkie królestwa, bo one nie mają wiecznego przeznaczenia. Jest jedno królestwo, które ma zapanować na całej ziemi i w tych czasach żyjemy. To jest królestwo Jezusa Chrystusa, którego agendami są kościoły. I zobaczcie, co jest napisane. 44 werset dalej. Za dni tych królów Bóg niebios stworzył królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. To królestwo zniszczy wszystkie królestwa. Nie przejdzie na jeden lud. Dzisiaj nie myślimy o tym, że Królestwo Boże należy tylko do Izraela. Dzisiaj myślimy, że Królestwo Boże należy do nawróconych Żydów i pogan. To będzie królestwo, które zniszczy wszystkie królestwa, ale nie będzie składało się z jednego ludu, tylko z wszystkich ludów, wszystkich nowonarodzonych. Gdzie królem tego królestwa będzie Jezus Chrystus i jest Jezus Chrystus. I to Jego królestwo niszczy tamte królestwa. Detronizuje je. One nie mają nad nim siły, chwała Bogu. I w takich czasach żyjemy. Więc się nie martw, bo reprezentujesz Boże Królestwo i jesteś Jego Królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. Jeśli tamte rzeczy się trzęsą, jeśli tamte rzeczy upadają, jeśli tamtych rzeczy rzeczom nie można zaufać, to się nie przejmuj. Jesteś w Bożym Królestwie. On nie dopuści, abyś upadł. Ale z pokuszeniem daj wyjście. Taki jest nasz Pan. W tym królestwie jesteśmy. I tego się trzymajmy. Teraz mówimy, jak mamy zareagować, kiedy żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Mamy zareagować w to, by wierzyć, że Ewangelia jest Ewangelią łaski. I otwórzmy teraz drugi list do Koryntian 6:1. Słowo Boże mówi, że tę łaskę mamy przyjmować. To jest pierwsza twoja postawa, jaką musisz zająć. Łaska jest do wzięcia. Po prezent też trzeba sięgnąć. I czynimy to przez wiarę. I Słowo Boże mówi, drugi do Koryntian 6:1, tak? Ale jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej, co? Nie przyjmowali. Najpierw pomyślmy o tym. Łaskę mamy przyjmować. Z Bożą przychylnością mamy się zgodzić. Mamy w to uwierzyć, że tak jest. I że Bóg ma dla nas dary. Że Bóg ma dla ciebie dary. Że Bóg ma dla ciebie rozwiązania. Ponadnaturalną moc na rzeczy niemożliwe. Nie będzie wiary, łaski w twoim życiu, jeśli jej nie przyjmiesz. Wszystko jest od Boga zaoferowane dla Jego dzieci, ale musisz to wziąć. Tak jak ja wziąłem uzdrowienie. Powiedziałem, biorę łaskę uzdrowienia, kończy się kaszel, kończy się temperatura, kończy się to wszystko w imieniu Jezusa. Jest dostępna łaska dla mnie. Biorę to po prostu i koniec. Boże, Ty masz na pewno to dla mnie, bo jesteś moim dobrym ojcem. Bo dobre dary z nieba od Ojca pochodzą. Wszelki dar dobry i datek doskonały od Ojca Światłości pochodzi z nieba. Nie ma w nim chwilowego zaćmienia, jakiejkolwiek odmiany. Każdy cud jest dostępny dla ciebie, każdy cud jest dostępny dla mnie. Alleluja. Ale musisz to przyjąć. To jest pierwsza postawa, którą musisz zająć. Druga postawa. Pierwszy list do Koryntian 15:9-10. Zobaczcie, co jest napisane. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Zaraz będziemy mówić o jeszcze jednym warunku i to jest właśnie ten, o którym Paweł mówi. I 10 werset. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Powiedz, z łaski Boga jestem tym, czym jestem.
Z łaski Boga jestem tym, czym jestem.
Podobasz się sobie? Jak patrzysz w lustro? Czy nie? Jesteś za gruby, za chudy? Nie wiem, masz za mało włosów, za dużo włosów? Włosy na plecach? Nie wiem, na stopach? Z łaski Bożej jestem tym, kim jestem. Przyjmuję to, że Bóg mnie pięknie stworzył, jak mówi psalmista. To musisz taką postawę zająć. I dalej. A łaska Jego okazana mi nie była daremna. Lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Wiecie, człowiek, który poznał łaskę Bożą, będzie pracował dla Bożego Królestwa, bo będzie chciał korzystać z łaski Bożej, która jest dostępna w jego pracy. Jeśli chcesz w życiu, w tych czasach żyć we właściwy sposób, podejmij ze swojej strony wysiłek dla Bożego Królestwa, bo łaska Boża pomoże ci wykonać potężne dzieła. Wkładaj ręce na chorych, wierząc, że łaska Boża będzie działać i ludzie będą uzdrawiani. Głoś Ewangelię, mów o Panu Jezusie, składaj świadectwo, bo łaska Boża ci pomoże, że oni się nawrócą. Paweł mówi, że on więcej niż wszyscy pracował, ale nie on sam, ale łaska, która była z nim. Leniwym ludziom Bóg łaski nie udziela. Tak samo jak tym, którzy nie wierzą w nią. To są dwa podstawowe warunki, by łaska Boża się zamanifestowała. Boża moc, Boża chwała i Boża przychylność i życzliwość. Że ktoś stoi za tobą. Pamiętacie Józefa? Józef był niewolnikiem w domu Potyfara. Był najniższym z niewolników. Wspominałem chyba o tym tydzień temu. Ale on zaczął wykonywać swoje obowiązki w domu Egipcjanina, jak najlepiej potrafił, ale wtedy przyszła łaska Boża na to, przychylność Boża i Potyfar odkrył, że gdziekolwiek, do czegokolwiek Józef przyłoży swoją rękę, to mu się powodzi. Po prostu wszędzie była łaska i Bóg, życzliwy Bóg był z Józefem. Bóg chce być z tobą, gdziekolwiek idziesz. Jeśli tylko nie będziesz leniwy i będziesz świadczyć o nim i działać i głosić, to po prostu ludzie odkryją, że za tobą stoi coś więcej. Stoi ktoś więcej. To jest żywy, święty Bóg. Bo za tymi, którzy pracują dla Bożego Królestwa, jest Boże wsparcie, Boża życzliwość i Boża przychylność. Tak było w życiu Pawła, tak ma być w życiu twoim i moim. A więc nie przyjmuj łaski Bożej na próżno, na daremno, ale zacznij działać, by ta łaska została przez twoje życie uwolniona na rzecz innych ludzi. W twoim domu, dla twojej żony, dla twoich dzieci. Bądź miły, bądź przychylny, bądź dobry, jako dziecko Boże, jako chrześcijanin. A w ślad za tym będzie przychodzić łaska, że będzie ci się powodziło i będzie to zaskakujące. Będzie to więcej, niż możesz sam zrobić. Bo Bóg będzie ci pomagał. I ludzie będą widzieć, że ty jesteś kimś innym niż oni, ponieważ do czego ty przykładasz rękę, to ci się powodzi. Ktoś musi ci pomagać. A ty mówisz... Tak, powiem ci kto. Jezus Chrystus. On mi pomaga w moim życiu. On pomaga mi w moim domu, żeby się nie kłócić. On pomaga mi w mojej pracy, żeby ją wykonywać dobrze i żeby mieć sukces. On pomaga mi w relacjach z braćmi i siostrami, abym miał relację i więź i żeby ta więź rosła, bo On mi pomaga. Ja robię krok jeden mały, ale Bóg robi ze mną o wiele większy. A więc Hebrajczyków 13:9 mówi, wzmacniajcie swoje serce łaską. Nie opieraj się na sobie i na tym, co osiągnąłeś. Wciąż opieraj się na świeżej łasce, że ona jest dostępna w twoim życiu. Są wierzący ludzie, którzy popełniają błąd. Wyszło mi raz, wyszło mi drugi raz z Bogiem, no to ja jestem szczególny. To jest pycha i to jest arogancja. Nie polegaj na tym, co osiągnąłeś, ale zawsze polegaj na Bogu, bo On ma dla ciebie wciąż więcej. I przez ciebie ma więcej dla innych. Zawsze od Niego zależymy. Dlatego list Jakuba 4:6, dlatego pierwszy list Piotra 5:5, dlatego przypowieści Salomona 3 rozdział mówią, że Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. To jest trzecia postawa, pokora. Wciąż zależymy od Boga. We wszystkich dziedzinach naszego życia zależymy od Boga. We wszystkich dziedzinach życia zależymy od Boga. I przyznaj to i zgódź się z tym, że nawet jeśli coś się udało, to to dzięki Bogu się udało. Wiecie, jest taki fragment, który wczoraj się obudziłem i mi się przypomniał. To jest pierwszy list do Koryntian, 4:7-8 werset. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Jaka chluba twoja? To, że masz dwie zdrowe ręce. To, że umiesz rozwiązać zadanie matematyczne. To, że umiesz napisać książkę, to, że umiesz się wysławiać, to, że umiesz się komunikować, to, że dałeś komuś prezent, to, że przyjąłeś prezent. Wszystko to jest łaska od Boga. Wszystko, co dobre, jest darem od Boga. To, że oddychasz, jest łaską. Jakaż twoja chluba? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? To teraz wprowadź to w ruch. I jak się pomnaża w twoim życiu łaska. Piotr apostoł w swoim liście mówi, niech się wam rozmnoży łaska i prawda. Niech się wam rozmnoży łaska i pokój. Bóg tego chce, żeby ona się rozmnażała. Co masz zrobić? Być pokornym. Co to znaczy? Całkowicie zależę od Boga. Uznaję z tobą swoją stuprocentową zależność od Pana Jezusa. We wszystkim. W moim małżeństwie ludzie dlatego się rozwodzą, dlatego robią różne rzeczy dziwne, dlatego różne rzeczy się dzieją, dlatego że nie w 100% uwierzyli łasce Bożej. Nie wpuścili Pana Boga do swojej rodziny. Mogą być różne problemy. Ja przechodziłem różne problemy też w małżeństwie, ale łaska Boża jest większa. Ona się rozmnażała. I mamy się lepiej w małżeństwie niż 10 lat temu i 20. Amen. Chwała Bogu, bo ma być lepiej. Trudności zdarzają się. Problemy, wszystko można przejść, bo jest łaska Boża. Bo jest Boża życzliwość i przychylność. Umacniaj serce łaską. Umacniaj serce łaską, a nie swoimi osiągnięciami. Bądź pokorny. Niech każda dziedzina twojego życia będzie w 100% zależna od Pana. I kiedy zobaczycie Ewangelię Jana, to jest cudowny przykład. 5:30. Patrzcie, co Pan Jezus mówi. Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Czyż to nie jest wyraz pokory? Jezus mówi, ja nie mogę nic zrobić. Nawet sam Pan Jezus to powiedział. Dlatego tak wiele łaski było w życiu Jezusa. Dlatego wzrastał w łasce u Boga i u ludzi, jak mówi Ewangelia Łukasza. Amen? Bo miał taką postawę pokory. Ja nic sam z siebie nie mogę uczynić. Czy ty możesz coś sam z siebie uczynić? Możesz, ale zrezygnuj z tego. Bądź jak Jezus. Bądź jak Mojżesz. Panie, okaż mi łaskę. Mówi Mojżesz. Okaż mi łaskę. I mówi tak. Jak ty nie ruszysz, nie chcemy iść. Tak zrobił Mojżesz na pustyni. Mówi, tylko idę tam, gdzie ty pójdziesz. Gdzie klucz? Pokora. Pan Jezus co mówi? Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Czego mamy się uczyć od Jezusa? Pokory, cichości. Nie w nas jest siła. Treny 3:22. Jest taki wspaniały fragment. Niewyczerpane są objawy łaski Bożej. Po co jest to napisane? Abyś wiedział, że Bóg ma nieograniczone możliwości błogosławienia ciebie i dawania tobie darów i łaski. One są niewyczerpane. Ale jest to również powiedziane po to, abyś uwierzył, że możesz wziąć i to się nigdy nie skończy. Jest to obietnica dla ciebie i dla mnie. Niewyczerpane są objawy łaski od Pana. Niewyczerpane. To się nigdy nie wyczerpie. To się nigdy nie skończy, bo Jego łaska trwa na wieki. Czy to jest tania łaska? Nie. To jest zdobyta łaska przez Jezusa, przez Jego ofiarę, przez Jego śmierć. Największą cenę Pan zapłacił, byś ty za dzisiaj miał za darmo dary od Boga. Żeby grzech nie blokował przychylności Bożej dla twojego życia. Bo usprawiedliwienie dostałeś z łaski i wszystko inne Bóg ma dla ciebie z łaski. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Ja już ręce zacieram, bo czekam na następne rzeczy, które się przydarzą w twoim i w moim życiu. Masz to przyjąć, masz w to uwierzyć. Masz w tej nadziei zacząć pracować dla Bożego Królestwa, a łaska będzie pracowała wraz z tobą. I ludzie zobaczą, że masz koneksję w niebie. Że ktoś cię popiera i ktoś cię wspiera, kto jest większy niż człowiek, bo to jest sam Pan Bóg. Ewangelia Jana mi się teraz przypomina, to jest pierwszy rozdział, chyba 14 werset. Nie było tego też tam w notatkach, ale chyba to tam jest. 16. Zobaczcie, co jest napisane. To była praktyka apostołów. Co oni robili? Co oni robili? Z Jego pełni przyjmowali łaskę za łaską. To był ich styl funkcjonowania. Z pełni czyjej? Chrystusa. Bo Chrystus przyniósł łaskę i prawdę, tak? Mojżesz przyniósł zakon, a Chrystus przyniósł łaskę i prawdę w pełni. Dlatego odkupienie jest w Chrystusie z łaski. Zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę. Żyjemy w czasie łaski. To jest nowe przymierze. Żyjemy w czasie łaski, ale mamy ją brać jedną za drugą. Jedną za drugą, bo nieograniczone są, nieograniczone jest bogactwo i przejawy łaski Pana. Nieograniczone. Biedny ten, który z tego nie korzysta. Biedny ten, który w to nie wierzy. Biedny ten, który polega na sobie, jak dzisiaj czytaliśmy, i z ciała swojego czyni oparcie. To co, będziemy brali łaskę czy nie? Dzieje apostolskie 4:33. Więc jeśli się z tym zgadzamy, to coś się stanie z nami. To się stanie z nami. Co tu jest napisane? Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich ich, na całym Kościele. Bóg ma to dla każdego z nas, na wszystkich nas razem też. Kto tu wejdzie, ma odczuwać Bożą obecność. Ma tu wpadać i czuć, to jest mój dom. To jest mój Kościół. To jest moja rodzina. Ja chcę tu być z tymi ludźmi. Tu odczuwam łaskę. Tak ma być. To jest kawałek nieba na ziemi. Wszędzie jest świat i jego system. Ale Kościół ma swoje zasady i swój system. Łaski Bożej. Gdzie jest miłość, gdzie jest życzliwość, przychylność, współczucie, odpuszczenie grzechów, pomoc wzajemna, niewywyższanie się. Gdzie jest wzajemne uzależnianie się od siebie i pomaganie sobie. Bo nie może być wolnych elektronów. Mam w nosie wszystkich. Przyjdę sobie tu raz na tydzień, nie wiem, ale mam wszystkich w nosie, bo ja jestem kimś. Nie jesteś nikim. Ja nie jestem nikim. Bóg jest kimś tutaj. A nas umieścił, żebyśmy byli wzajemnie zasilającymi się stawami. I Jakuba w takim razie przeczytajmy 4:5-6. Nie, to będzie 1 list Piotra 5:5. Tu jest klucz. Tu jest klucz. Jeden z wielu. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie. Gdyż Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Jedno łączy się z drugim. Cały werset trzeba czytać. Kontekst. Pokorni względem siebie. Tylko tacy otrzymują łaskę. Jeśli nie umiesz się uniżyć. Kiedy ostatnio przyszedłeś do jakiegoś brata w kościele, lidera kościoła czy pastora i powiedziałeś, pastorze, powiedz mi, co mam zmienić w swoim życiu. Co widzisz, co ja mógłbym zmienić? Może bym ci odpowiedział, przetnij włosy. Wiecie, ludzie czasem mają kult włosów. Ja będę miał taką szopę, a nie inną. A że strasznie wyglądają, to odstraszają innych. Oczywiście przesadzam, ale pokora względem siebie. Bycie uniżonym, młodsi względem starszych. Bo takim Bóg okazuje łaskę. Jaką masz postawę względem braci i sióstr w Chrystusie? Górujesz nad nimi? Czujesz się mądrzejszy niż oni? Biblia mówi, traktujcie jedni drugi list do Filipian wyżej od siebie. Co to oznacza? Że bierzesz pod uwagę i zdanie drugiego człowieka. Chcesz się uczyć i wzrastać. Jesteś w procesie uczniostwa. Nam nie wolno być niezależnymi elektronami. Ciało o wzajemnie zasilających stawach to jest plan Boży. A nie niezależni ludzie porozsypywani, każdy sobie rzepkę schrobie. Jedna wizja, jeden cel, wspólne działanie, jedna armia, jeden dom, jedna rodzina. tam przychodzi łaska, gdzie jest pokora. Bo tylko pokornym Bóg daje łaskę. To jest ten warunek konieczny i wystarczający. Brakuje ci łaski? Nie czujesz tej łaski? Traktuj innych wyżej od siebie. I tak jak tutaj jest napisane, przyoblecz się w szatę pokory względem innych. Przyoblecz się w szatę pokory względem innych. Ja zacząłem pytać, co wy myślicie o tych moich kazaniach? Kiedyś tego nie robiłem. Żeby usłyszeć pochwałę? Nie. Żeby usłyszeć może, co mam zmienić? Co ma brzmieć lepiej? Pytam żony. No, jest ostro. Ale dobrze. Będę się starał. Będę zmieniał. Ubierz szatę pokory względem innych. Bo Bóg tego, kto się uniża, wywyższy. A kto się wywyższa, tego Bóg poniży. Uniżajmy się przed sobą. Traktujmy jedni drugich wyżej od siebie. Bo łaski Bożej jest tak wiele. Tej darmowej Bożej mocy i przychylności dla twojego życia. Tyle na teraz. Powstańmy, proszę.